Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я, Іваницький Сергій, радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Про що сьогодні?
Про Боже натхнення Святого Письма і Його тлумачення.
Дуже цікава тема натхнення. Ну, це ж супер, так? Мало людей розуміють, що це таке взагалі.
Тут треба прочитати фрагмент з Конституції, який говорить дуже, дуже такий конкретний і точний спосіб. Божественно об'явлені істини, як і місяця, і викладені в священному писанні, були записані під натхненням Святого Духа. Свята Мати Церква, згідно з апостольською вірою, визнає священними і канонічними усі книги Старого та Нового Завіту з усіма їхніми частинами, бо написані під натхненням Святого Духа. Вони мають автором Бога і, як і такі, будуть передані церкві. Для творення священних книг Бог вибрав людей і сам діяв в них тих через них, щоб вони, послугуючись власним здібностями і силами, як справжні автори, передали на письмі усе те і лише те, що він бажав. Оскільки все, що стверджують священні автори, тобто гагіографи, слід вважати таким, що стверджене Святим Духом, то треба визнавати, що книги писання впевнено, вірно і непомилно навчають правди, яку Бог для нашого спасіння захотів помістити в Святому Письмі. Тому все писання натхнені Богом і корисне, щоб навчати, докоряти, направляти, виховувати справедливості, щоб Божий чоловік був досконалий, до всякого доброго діла готовий. І то є фрагмент з послання Святого Павла Апостола до Тимофія, старого послання, 3 глава, 16-17. Хіба такий найбільш важливий фрагмент священного писання, який говорить, до чому служить священне писання, яка є роль священного писання в житті християнської спільноти. Які елементи тут в тим фрагменті са важливі? Перше, що був створений канон священного писання. Ten канон остаточно був створений на Соборі Ватиканським I в 1787 році. Остаточно. Раніше вже був уставлений такий канон священного писання. Відомо є, що є різні те канони. Маємо канони, наприклад, Ветхого Завіту, який є канон єврейський, теж остаточно сформований на, якщо добре пам'ятаю, в 6-му або 7-му віці, в 11-му хіба віці після нашої ери, в котрій євреї приймають за канонічними те книги, які були передані в єврейською мовою. І тут маємо певні книги, які до наших часів дотрували тільки в версії грецькій, в грецькому тлумаченні. І те книги, які дотрували тільки в грецькому тлумаченні, не са признані як канонічні. Са признані як деутерокановічні, чи вторно-канонічні. Те книги, то са такі знамените книги, як книги Махабейські, які описують великий героїзм ізраїльського народу в боротьбі в захисті віри в єдиного Бога. Євреї до сьогодні навіть дуже, дуже жаліють, що те книги не знайшлися в каноні, тому що то мужество в захисті віри і тотожності ізраїльського народу є взірцеве, є дуже будуюче і помагаючи в таким укріпленню віри. Мужність тих, які боролися і віддавали своє життя за віру в Бога. Власне, в книгах Махабейських маємо то чудово приклад одної матірі, котра своїх 7 синів віддала на смерть, підтримуючи їх і намовляючи їх, щоб не відреклися Бога, єдиного Бога. Tam problem był bardzo prosty. Trzeba było zjeść świninu, który zakon Boży zabronia. I wsi ci młodzi ludzie pod wpływem swojej matki, która cały czas ich podtrzymywała w tym rozwiązaniu, wydali swoje życie, żeby nie oskwiernić swojej wiry, żeby nie wydrygnąć Boga i Jego zakonów. I takich knig jest bardzo, na przykład kniha Tobita, też dużo ciekawa kniga, i czy kniga Rut. Są to knigi, to są deuterokanoniczne, które nie weszły w kanon, ale weszły w kanon chrześcijański. Tomu, że to niesie w sobie duży, wielki potencjał, który ma duże znaczenie dla Nowego Zawitu. Jedną z takich ważnych rzeczy, które w tych deuterokanonicznych knigach możemy zobaczyć, to jest na przykład idea woskresienia. Jak już się mówił o tej matce i swoich synowiach, tam są takie znamienne słowa, które wygłaszała matka, że nie ona jest autorem życia swoich synów, więc oni wydają swoje życia, otrzymują od Boga nowe życia. Jest to pewne, jak gdyby takie pewne proroctwo na ideę woskresienia. To ideę woskresienia, która w czasach Jezusa Chrystusa była dużo żywa w suspisie izraelskim. Pamiętajmy o woskresienie Lazaria, kiedy Jezus Chrystus rozmawia z Martą i tam Marta jemu mówi o tym, że Воскресіння буде після смерті людини. Колись там буде воскресіння. Чи то було те книги дуже такий конкретний спосіб приготували до того, щоб народ ізраїльський мог прийняти Ісуса Христа як того, котрий несе з собою не тільки ідею, але переживає і показує в своєму житті воскресіння. Tak, że ta kniga, taki sposób jest, te knigi dotrwały do naszego czasu i zostały zaszczytane jako kanoniczne. Świata Maty Cerkwa wyznaje świadczonym i kanonicznym si knigi Starowotanowo Zawitu. Ale tutaj pokazuje takie ciekawe, czemu, że cerkwa te knigi oznaczyła jako napisane pod natchnieniem Światowo Ducha. Pod natchnieniem Światowo Ducha. I autorem tych knig jest Bóg, jako taki by przedany cerkwi. No, ale dla stworzenia tych knig Bóg wybrał ludzi i sam działał w nich, ta przez nich. Czyli w tworzeniu knig było ważne nie tylko te słowa, które jak gdyby Bóg przedał prямо, na przykład proroków. My pamiętamy o te takie sformułowania w knigach proroków. Skazał Bóg, albo Bóg mówi, albo Słowo Boże. Czyli takie momenty, w których jak gdyby w sposób prymy, Gospodź daje im do przedawania pewne prawdy, które chce przedawać prorokom. Ale każdy z tych proroków wede swoje życia zgodnie także z wolą Boga. Dla mnie takim charakternym prorokom, który dzieje pod wpływem Boga, jest prorok Jeremia, choć każdy z proroków doświadczył w swoim życiu różne momenty, które były też tragiczne czasami. Ale Jeremia chyba najbliższy nastrażdżał się z tych proroków, bo za swoje proroctwa, które nie podobały się ludowi Jerusalima, był wbroszony w wiaznicu, był uwiaznionym. A był w kolodiec wbroszony, kolodiec na szczęście bez wody, w którym na dziaka miłosierdziu cara otrzymywał każdego dnia jakąś tam pożywu. Ale jego nastojczywość w tym, żeby przedawać słowa Boga, nawet jeśli one nie podobają się narodowi, wybranemu narodowi, nawet nie podobały się caru, pokazuje nam, jak wielką siłą, jak wielką odwagą narodów udzielił Bóg Jeremii, żeby on mógł taki prawy sposób, bezkompromisny передавać ci prawdy jako słowo Boga, jako słowo Boga. Ta wierność Jeremia też jest pewnym słowem. Pokazuje, że jeśli Bóg wybiera kogoś, jeśli ten ktoś odpowiada i przyjmuje to poklikanie, jakie Bóg przeznacza dla danej osoby, to daje też dostateczną siłę, żeby te poklikania mogło być potem zrealizowane. I tutaj tomu Sobór mówi, że to nie tylko słowa Boga, ale także czy jest słowa zapisane, ale także czy jest życia. Bo kiedy my spoglądamy na przykład na księgi historyczne, tak jak pierwsze 5 knig, tak zwana Tora, a potem na księgi Carów, księgi Sudziw, czy księgi Kronik, są to księgi historyczne, które opisują pewne sabicia w życiu konkretnych ludzi, konkretnego narodu. I to te sabicia też jakimś tam zmyśle można było wskazać, że to wyjawiające słowem Boga. Słowem Boga, bo kiedy Bóg objawiał się konkretnym ludziom i ci ludzie odpowiadali na jego poklikanie i przyjmali sposób, i przyjmali wolę Boga i działali odnośnie jego sliw, w ten moment następki były konkretne. Tak mamy na przykład poklikanie Abrahama. Po poklikaniu Abrahama baczymy, że do Abrahama zwitaje się Bóg, ale to poklikanie potem realizuje się w konkretnych wyborach Abrahama, który wyrusza w drogę, stawia swoje miejsce przeżywania, naraża się na niebezpieku i szuka tego miejsca, które obiecuje mu Bóg, bo on obiecał jemu nie tylko syna, tego syna, który będzie podążywał jego rit, co w tamtych czasach było osnownym, ale także dalsze jeszcze obiecał jemu ziemię. I ta ziemia potem staje jak gdyby w centrum Bożego obiecania. I to wse jest zapisane w konkretnych objawieniach Boga, ale przede wszystkim w działaniach konkretnych osób, historycznych osób, takich jak na przykład Abraham, potem syn Abrahama Isaak, potem syn Isaaka Esaf, Jakob, i dalsze konkretne osoby, które realizują plan Boży i pokazują to ten plan Boży, który potem realizuje się w pieredani obietowanej ziemi, że Mojsejowi i jego naszczadkom. Także tutaj mamy konkretne sabycia, historyczne sabycia, konkretne historyczne wybory, konkretne działania, które Bóg czyni z tym narodem i te działania są zapisane przez konkretnych ludzi i słowem Boga w tym wypadku są pewne historie, są konkretni ludzi, konkretne wybory ich, zapisane przez konkretnych autorów. I tak jak się sam mówił, autory sami to, że swoim życiem predawali w jakiś sposób wybory Boga i tych, którzy jemu odpowiedzieli. Trzeba przyznać, że wybierający Bóg konkretne osoby do zapisania swojej woli i swojego objawiający z nim, znał także Bóg, że te osoby mają swoje ograniczenia i mogą to opisywać pewne historie odnośnie swojego znania, swoich możliwości, swoich sposobności. Wiadomo, że każdego Bóg w jakiś tam sposób obdarowuje swoimi jakimiś talentami, ale i tak dana ludyna nese sobą swoje życia, które i swój doświad życiowy, który nie jest taki jednoznaczny. Ten doświad życiowy, który też wpływa na to, w jaki sposób dana księga, dane objawienia Boże, dana historia zostaje zapisana. Mamy tutaj pewne elementy, które mogą literacko czy nawet w miejscu swoim były różnymi, nie są podaty, można tak powiedzieć. Tutaj na przykład Коли ми бачимо на першу книгу, книгу Биття, яка є стосунково старою книгою, а чи новою книгою, найстарші фрагменти то є Старозаконня, чи потім Псалми. Книга Биття була то книга, яка була вже зредагована, чи остаточна її форма została подана, вже за часів Неємії і Езри і Неємії. A to jest, jakby nie było, szósty wiek przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Czyli bliższe tysiąca roków po pisla sabycji, jakim były opisywane. Więc Kniga Bycia ma na przykład dwa opisy stworzenia świtu. Tak zwany opis jachwistyczny i opis kapłański, zakonny. Związany jest z tym, że ta historia o stworzeniu świtu istniała w narodzie, przedawana w sposób ustny. Ta historia o stworzeniu świtu w przeciągu 7 dni i ten taki kanon stworzenia świtu w przeciągu 7 dni, którym 6 dzień jest dniem wypoczynku, pokazuje bardzo jasno, że ta wersja stworzenia świtu była wersją, która była stworzona kapłanami, swiaścienikami, to jest taka swiaścienicka wersja, uporządkowana, taki sposób sformowana, że ona jak gdyby napominaje hymn proslawienia Boga za jego wielkie dzieło stworzenia. Tam każdy z tych wersetów, każdy dzień zakończył się słowami, a wsy było dobre, pobaczył Bóg, że wsy było dobre. Ten element, który powtórzył się, też pokazuje to pewną strukturę, która była charakterna dla rytualnych hymnów proslawiających Boga. Ta wersja kapłańska, świeszczenicka, jest razem umieszczona z wersją jachwistyczną, czyli wersją, która zachowała się w środowiskach niekapłańskich. I tutaj mamy ciekawy sposób stworzenia świtu, że najpierw był stworzony z ziemi człowiek, ludyna, a dopiero z tej ludyny była stworzona Ewa i dopiero po tym pisa stworzenia ludyny były stworzone drugie stworzenia i rośliny i wies okrążający świt. Czyli to jest taka pewna wersja antropocentryczna, którym jak gdyby na pierwszym miejscu jest ludyna i wokół tej ludyny Bóg stworuje konkretne drugie tworzyny, konkretne drugie elementy tego świtu, w którym Gospodź poklikał ludynę do życia. I ta wersja jest wersją, która jest drugiego pochodzenia i jest to wersja starsza. No, można tak skazać o tej pierwszej wersji, która mówi o 7 dniach stworzenia świtu. Czemu ja mówię o tych dwóch przykładach? To też pokazuje nam, w jaki sposób autory Świętego Pisania redagują, czy Świętego Pisania podchodzą do samego Świętego Pisania. Co można byłoby wskazać? Autory tych pierwszych rozdziałów Świętego Pisania na pewno nie byli prysutnymi w czasie stworzenia świtu, tylko oni jak gdyby przedają pewne przedania ustne, które były spisane następnym razem i tak zredagowane, żeby jak gdyby odpowiadały planom Bożemu. Czyli Bóg tutaj wdachnawił autorów, żeby zabierając i kompilując i redagując tę pierwszą knigę, Knigę Bycia, oni przedali też zamysł Boży, który był zrozumiały i przyjęty procjachą całej historii spasienia, które Gospodź prawił cej naród od Abrahama, czy jeszcze raniej od patriarchy Noja, prawda, do czasów, kiedy te knigi Wielkiego Zawietu były w jakiś tam sposób redagowane, zrealizowane, zebrane i był stworzony kanon tych knig Wielkiego Zawietu. Czyli autory zapisują czy pierwszą knigę, oni już nasledowali, ale także wykorzystywali teologiczne zdania następnych pokoleń. prezesem pokoleń też i też świaszczenickich. To ja pamiętacie, że czasów Dawida, koli wokrug Arki Noja, Arki Zawitu, które były ostawione krzyżami z zapisanymi 10 słowami Boga danymi na górze Synaj, by też rozpoczął się kult. Kult Bogu, który objawiaje się w konkretny sposób, spasaje cały naród. I to wszystko, to całą historię, którą Bóg czyni z tym narodem, autory świeższenie zapisują. W następnej knizie Wychoda na przykład pokazany jest wychod z, cudowy wychod z Egiptu. Ale na pierwsze knigi jak gdyby wpływaje znania Bożego dziejania w historii narodu i tamu te knigi są zapisane w taki sposób, pokazujący ludynę stworzonego z lubowi, dla lubowi, które Bóg obdarowuje swoim pełnym dowiriam i stworzuje na swój obraz i na podobie, żeby ta ludyna mogła w swoim życiu realizować to, co najważniejsze jest w życiu ludyny, to znaczy, żeby mogła realizować w swoim życiu wolę Boga. Wolę Boga to jest być ludyną, która stara się być jak najbliższą Bogowi. Dalej, także mamy knigi stworzone przez autorów, które przedali lisze to, co Bóg bażał. To jest Boże wdachnowienie. Ale Boże wdachnowienie obnima nie tylko same słowa, które zostały przedane Bogom, ale również sposób opisania konkretnych historii, konkretnych ludzi w tych słowach i w tych knigach. No i te knigi niosą z sobą wielki taki potencjał nauczający. Tomu są one jakby takie takoż dydaktyczne, to znaczy przedają pewne znania, które wychowują ludynę. Bo trzeba pamiętać, że w tradycji jewryjskiej historie Wietkowo Zawitu były często opowiadane dzieciom, żeby formować w nich pewne religijne sposób spoglądania na ten ogrzejszy świat, a przede wszystkim na wydnoszenie ludyny z Bogiem. I to opiera się na tym planie Bożym, który on pokazuje w swojej historii, okazujący bezustanno, postyjno, okazujący tu osobliwą tolerantność, spiewczucia, ale także wielką lubow Boga do ludyny. Tak że następny problem jest, jak te słowo przyjmuje się chodni, i tym zajmuje się tłumaczenia Światowo Pisma. I teraz czytamy w 12 ławie Konstytucji na temat właśnie tłumaczenia, sposobów tłumaczenia Światowo Pisma. Odskryki Bóg w Pisaniu mówi przez ludzi i na ludzki lat to tłumacz Światowo Pisma, żeby zbagnuty, że same Bóg nam передати, хотів нам передати, мусить уважно дослідити, що насправді, а географи намірялися виразити і що через їхні слова Бог зволів відкрити. Щоб збагнути наміри географів, географ то є той, хто пише святі вісті. Hagios по-грецьки означає святіє. Графос значить записувати. Hagiograf записуючи святіє, чи в тому випадку святіє письмо. Нащо збагнути наміри географів слід серед іншого брати до уваги літературні жанри. Адже правду представляють і виражають по-різному в різних текстах, історичних інакше, ніж у пророчих, чи інакше в поетичних текстах, чи інших способах мовлення. Тож тлумач має шукати сенс, що його агіограф хотів виразити і виразив в конкретних обставинах свого часу і своєї культури за допомогою властивих його дові літературних жанрів. Для правильного розуміння того, що Священний Собор хотів висловити в цих pisaniach slid zwiernuto należną uwagę jak na zwyczni ta przyrodni dla czasów agiografa sposoby wytczuwaty, wysłowiowaty się i rozpowiadaty, tak i na zagalno przyjęty w tę epoku sposoby spiłkowania miż ludźmi. Оскільки треба читати і тлумачити святе письмо в тому дусі, в якому воно було написане, то щоб вірно видобити сенс священних текстів, слід також і не меншою пильністю звертати увагу на зміст і єдність усього писання, враховуючи живе передання всієї церкві і аналогію віри. Тобто, пов'язаність правд віри між собою та всього задуму об'явлення. Тому завданням екзегетів є посилено працювати згідно з цими правдами для ліпшого зрозуміння і викладання Святого Письма, щоб через їхні підготовчі і в певному сенсі студії визрівала думка церкви. Бо все, що стосується тлумачення писань, підлягає під остаточне судження церкви, яка виконує Божий наказ і служіння, Боже Слово зберігати і пояснювати. Цей фрагмент є дуже важливий, показує нам, в який спосіб треба підходити до священного писання. То значить, тлумач, той, котрий пробує знайти сенс, зрозуміти священне писання, повинен дуже добре знати условия, в котрих даний автор, як то було написане, агіограф, даний автор діяв. Треба пам'ятати, яка то була епока. Треба пам'ятати, тут говорилося о жанрах. Są różne żanry, literaturne żanry. Bo dziesno, kiedy my słuchamy historii, to już ja mówię o historycznych knigach, w historycznych knigach są opisane pewne historie. I tutaj można byłoby spoglądać na historyczne knigi w sposób taki realny, konkretny. Tak jak my spoglądamy się chodzi na newsy. Czy w różnych informacjach dnia, informacjach o zabiciach, jakie pracują. Ale sposób, jaki jest przedany dany news, też jest dużo ważliwy. I znaty, jakie miał nastawienie autor danej knigi do konkretnych osób w tym w danym sabici, też jest dużo ważliwe. My dużo dobrze znamy o siebie, że to inną informację podane w różny sposób można po różnemu rozumieć. I to jest ten niedostatek współczesnego przedania informacji, że te przedania zawsze jest trochę zdeformowane pewnymi intencjami. Bo wiadomo, że inaczej o jakimś zabiciu konkretnym będzie pisać żurnalist, który jest pochodzenia lewackiego, czyli jakiegoś tam ateistycznego, czy komunistycznego, a inaczej będzie pisać o tym zabiciu, jednym, tym samym zabiciu, autor konserwatywny, ten, który jest z prawicy, który bierze pod uwagę taki Boży spogląd na okrążający świat. Także sposób spoglądania na ten świat jest też także dużo ważliwy i też dopomagaje nam baczyć i próbować rozpoznawać, kim był ten, który zapisywał dane słowo. Na przykład jest taki prorok Osea, który był pastuchom, prawda? On sam o sobie mówi tak, że był wzięty i jemu Bóg nakazał żenić się na żeńcy, no takiego lekkiego pochodzenia, żeby w tym sabiciu, w tym życiu proroka, w tej historii proroka pokazać pewną paralel, można tak powiedzieć. Że w proroku on pokazywał jak gdyby samego Boga, który bierze za żeńku kogo? No taką niestałą i lekkoważną żeńką. I takim i tym paraleli, ta żeńka przedstawia kogo? wybrany naród, który jest taki właśnie czasami pradajny, prawda, i tak dalej. Ale to już jest pewna, dosłownie drugi żanr. To nie jest historyczny żanr, w którym starajemy się predaty w najspisz toczny sposób jakąś historię konkretną, jakąś tam na przykład bitwę Dawida z wojowniczymi wojskami, kiedy on tam ileś tam pobił wrogów, czy jakieś tam zabicia i supereczki między Dawidem a Saulem, a potem jego synem Absalomem. Serce i te dialogi są typowo historyczne, ale kiedy mają może prorocką knigę, wtedy jak gdyby dochodzi pewne poetyczne myślenie. Myślenie, w którym ludyna może zrozumieć bliższe to, co Bóg w niej oczekuje, czujuczy o pewnych zrównaniach. To są właśnie paralele. Paralele, czyli pewne sytuacje życiowe, które mogą być zrównane z pewnymi zabiciami. I to nam pozwala rozumieć suć zabicia bliżej głęboko. Tak jak na przykład z tym podróżem miż Oseju i prodajną Jużinkuju, w którym baczymy Boga i ten predajny naród, który z kilka razy był niewierny, który predawał Boga, który sobie innych bogów przyjmował, który był idolopoklonnikiem, po prostu predał sobie. A kto predaje sobie? No, zmienicie wyrażenie. Prostytutka. No. I to sравnienie, ten paralel pozwala nam pobaczyć, że to proroctwo, konkretne proroctwo Osei, ma swoje dydaktyczne znaczenie i katechetyczne znaczenie. Bo z jednej strony pokazuje przyrodę ludyny i jej niestalist i to, że jej tak lekko jest jej obmanuty, tak lekko jest jej przymusty nawet do tego, żeby ona w jakiś tam sposób pradała swoje ideały, swoje sposób myślenia i swoje cenności. A tutaj z drugiej strony mamy Boga, który nie zraża się tym i nadal stara się tu swoją biedną żynkę wychowywać. Nawet narodzuje z nich dzitej, prawda? Dzitej, których nazywaje tam albo zgoda, albo proszczenia, albo coś drugie. Cały czas mamy, popatrzcie na tą knigę, jako na pewno pewien taki, na taką knigę, która jest pewnym paralelizmem, pewnym symbolizmem. I ten żanr, taki symboliczny, jest charakterny dla knig poetycznych. Kiedy spoglądamy na przykład na knigę Propowidok, tam mamy, to jest tak zwana Kniga Mudrości, w którym mamy spisane pewne mudrości zibrane procjachom bachacioch rokiw. Kiedy autor danej knigi jak gdyby zabieraje pewne sentencje, pewne propowitki, które dają nam też pewien obraz życia i pewien zakon, w jaki sposób żyć, w jaki sposób sobie wiesty, w jaki sposób ma te widnosy z drugimi. To jest zupełnie zawsze drugi żanr. Tutaj nie mamy historii, która rozkazuje, tylko mamy pewne bażania, pewne sentencje, które wynikają z życia. Kiedy mówić, że głupia ludyna postępuje tak, a rozumna postępuje tak, na przykład. Jest to pewna tradycja, jest to pewna rzecz, która pokazuje nam historię tradycji, ale pokazuje nam pewne bogactwo, które idzie do tego narodu przez na przykład takich mudrców, którzy zabierają czy i pod natchnieniem też Świętego Ducha mówią czy o pewnych sytuacjach życiowych. Zapisuje te dane jako pewne słowa, które jak gdyby chciał Bóg realizować w życiu konkretnych ludzi i dający ich jako pewne spostrzeżenia, ale także pewne wskazania, które to pomagają ludzi wybierać i disno wybierać to, co jest słuszne, to, co jest dobre, to, co jest korzystne dla danej ludyny. Także tutaj mamy cały problem właśnie tłumaczenia, pewnej tradycji tłumaczenia. I na tym wszystkim zawsze stoi Święta Cerkwa i pewne instytucje Świętej Cerkwy, które dają gwarancję, że dane tłumaczenia i dane spoglądania na terytorium i taki sposób objaśnienia Świętego Pisania jest prawilnym. Przede wszystkim problem pojawił się, kiedy nastąpiły pewne różnice spoglądów na osnowne prawdy wiery, na osnowne dogmaty. I tutaj każdy sobór, każdy zebrania episkopów cerkwi, które służyło rozwiązaniu konkretnych problem, jakie pojawiają się w wyniku nieprawidłowego tłumaczenia Świętego Pisania. I tak powstał Sobór Efeski, czy Sobór Nikejski, które odpowiadały na pierwsze herezje typu arianizm, pelagianizm, czy herezje odnośno materiństwa Matki Bożej, czy przyrody samego Boga, czy rozumienia Świętej Trójcy. Wszystko to wymagało od soborów prawidłowego wysłowienia i pokazania, jakie jest oficjalne, cerkowne tłumaczenia danych problemów w Świętym Pisaniu. Czyli baczymy, że autory Świętego Pisania są to ludzie, którzy niosą z sobą pewne ludzkie niedostatki, także sposób objaśnienia i zapisywania danej historii też wynika z ich doświadczenia życiowego. Jest to jakaś ludna bardziej obrazowana, która miała swoje początki, miała swój doświadczenie związany z jakimś konkretnym środowiskiem, na przykład świaszczenickim. Zostań po drugą będę opisywać dane książki niż taki prosty prorok i pastuch, jakim był Oseja. Ale jeden i drugi byli natchnieni się tym duchom. Dla tego, który objaśniał Świętego Pisania, ważliwe jest, żeby jedna i druga osoba starały się przedawać pewien koncept, pewien plan Boży, którego Spodź chce wyrazić w różnych historiach i w różnych ludziach i w różnych sowietach. Tak, że baczymy, że cerkow w tym tłumaczeniu Świętego Pisania ważną rolę oddaje cerkwi, która postojno i w sposób taki cały czas aktywny i cały czas współczesny różne niedorozumienia albo różne pomyłki w tłumaczeniu Świętego Pisania od razu dużo szybko objaśniuje i wyryszaje i wypowiada się na to czytane. Sposób objaśnienia jest prawidłny czy nieprawidłny, czy zgodny z nauczaniem cerkwi, czy niezgodny z nauczaniem cerkwi. Taką możliwość daje Sobór Watykański II. Daje także możliwość tego, żeby można było w sposób naukowy poznawać historię konkretnych autorów Świętego Pisania, także śledować, kto jest autorem Świętego Pisania, jak i co on rozumie, wpredaju czy taki, a nie inny sposób objawienia Bożego w historii konkretnych ludzi i konkretnego narodu. Także co jest możliwe i co wynika z tego, że Sobór przyznał się do tego, że trzeba wykorzystywać współczesne formy badania, literatury, żeby to dopomagało nam w realizowaniu i rozumieniu prawidłowym Świętego Pisania. I to nam pokazuje ten malinki fragment Konstytucji o Bożym Słowie.
Ну що ж, дякуємо отцю за цікаву катехезу, очікуємо на продовження за тиждень. З нами був отець Міхал Бранкевич, модерував ефір Іваницький Сергій. Дякую.
Будь ласка.